bardzo gorąco witamy naszych telewidzów i słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, zapowiadane. Nasz gość, zacny pan Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Panie premierze, witamy w naszym studiu, w naszym programie Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dzisiejszy dzień, niedziela, dzień służący rodzinie, służący odpoczynkowi, modlitwie i tak dalej, ale pełen pracy. Zacznę od tego, że dzisiaj było dużo spotkań. Już pan miał do tej pory, tak?
Służba publiczna, to są obowiązki. Faktycznie, dzisiaj byłem w Toruniu, w Bydgoszczy. Między innymi prezentowaliśmy decyzje związane z tym, co Ministerstwo Kultury robi. Tutaj w Toruniu, jak wiadomo, budujemy tu niedaleko Muzeum Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, ale także zdecydowaliśmy się na budowę inwestycji dla festiwalu filmowego Camera Image, który pochodził z Torunia i razem z miastem Toruń i z fundacją pana Marka Żydowicza będziemy jako państwo polskie budowali takie europejskie centrum filmowe. Chcemy, żeby tu w Polsce było centrum wielu różnych inicjatyw, także takiego festiwalu, który ma światową markę, a z kolei w Bydgoszczy mówiliśmy o nowej inwestycji, jakim będzie kampus, nowoczesny kampus dla Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To jest wspaniała uczelnia, świetni absolwenci, Szymon Nering, Blechacz, więc warto tam poprawić warunki pracy. Uczelnia w tej chwili się mieści w 7 różnych budynkach rozproszonych, często bardzo już wiekowych. Więc ta inwestycja jest też potrzebna przede wszystkim dla tych naszych wspaniałych studentów, pedagogów i muzyków.
Opera już jest sławna zresztą w Bydgoszczy od lat.
Tak, ministerstwo faktycznie współprowadzi i operę, i filharmonię w Bydgoszczy. Także prowadzimy tam projekt europejski w Muzeum Wyczółkowskiego. Tu w Toruniu też przecież wielki projekt, jeżeli chodzi o renowację Starówki, 13 kamienic. Jesteśmy dość aktywni, bo państwo jest i musi być odpowiedzialne za to, co najlepszego się dzieje w dziedzinie kultury w regionach, w miastach, w miasteczkach, na wsiach. Moje ministerstwo to jest w ogóle taka wielka, przepraszam za słowo, przepompownia publicznych pieniędzy. My mamy na przykład 40 prawie programów ministra na różne obszary kultury. Dla filmu, dla muzyki, tańca, dla edukacji kulturalnej, dla dzieci i młodzieży, na festiwale. No i to wszystko za pomocą odpowiednich konkursów. Eksperci oceniają. Minister tam ma jakąś możliwość decydowania. No, największy konkurs jest na zabytki. Na zabytki. Myśmy zwiększyli środki na polskie zabytki z 90 mniej więcej milionów, gdy przyszliśmy do ministerstwa, do około 150. No i muszę powiedzieć, bo jesteśmy w katolickim rozgłośni, w telewizji, że ponad 90% to są kościoły, no bo tak jest, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, ale myślę, że szczęśliwie, że większość polskich zabytków to są sakralne, budowle sakralne. Tak. Więc jesteśmy tutaj dość aktywni.
Czyli ta domena, kultura, dziedzictwo narodowe, będziemy o tym mówić jeszcze, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, odzyskiwanie też ukradzionych, prawda, naszych zabytków.
Dzieł utraconych. To jest olbrzymi temat. Proszę Ojca, ponad 500 000 dzieł sztuki, zabytków zostało zniszczonych, albo wywiezionych, albo ukradzionych. Mniej więcej tak się oblicza, ponad 500 000 z Polski w czasie II wojny światowej. A my w naszym katalogu, w naszej bazie danych mamy 64 tysiące, bo tyle jest zidentyfikowanych, tyle jest opisanych, tych najbardziej
które
znanych.
Poszukujecie? Czy...
Najcenniejszych. Tak, poszukujemy. Wszystkie.
Wszystkie.
Z czego informacja ciekawa, tylko kilkanaście jest zobrazowanych, bo nie wszystkie były przed wojną sfotografowane. Natomiast te 64 jest opisanych. No i systematycznie je odzyskujemy, ale oczywiście to jest wciąż kropla w morzu potrzeb. Ta praca polega na tym, że mamy specjalny oddział w Ministerstwie Osób, które się tym zajmują, specjaliści, historycy sztuki. Ten nasz wydział współpracuje ze specjalistami na całym świecie, także tutaj w Polsce. I co pewien czas wpływają różne informacje. W tej chwili prawie 100 restytucji prowadzimy, czyli takich procesów odzyskiwania już konkretnych rzeczy namierzonych, ponieważ to jest ciekawa sprawa. Każda z takich sytuacji musi być realizowana indywidualnie, bo jest różny system prawny w jednym kraju niż w drugim. Różna jest sytuacja prawna danego obiektu, gdzieś tam namierzonego. No ale udaje nam się odzyskiwać rzeczy bardzo cenne, jak chociażby obrazy Gierymskiego i Aleksandra i Maksymiliana w ostatnich latach, bo i pomarańczarka i w Polsce odzyskaliśmy zimę. Taki obraz. Maksymiliana. Tak. Jego brata.
Zima w jakimś miasteczku.
Tak, tak. Dokładnie tak.
Bo taka właśnie, mówię, to jest taki drobiazg, ale taka ciekawa historia.
W małym miasteczku, to się chyba tak nazywa.
Tak się nazywało. Tak. Wiem, że na przykład ktoś obserwuje jakiś marszant zaprzyjaźniony z kimś z ministerstwa, mówi, pojawia się obraz, tu i tu się pojawił. On nie może powiedzieć, na jakiej to jest wystawie, ale już jest sygnał i wtedy...
Tak, często z aukcji, gdzie zapowiadane są aukcje. No, rynek sztuki to jest pewne środowisko, dość trudne często, ale specjaliści się na tym znają, więc my współpracując, nawet z FBI współpracujemy, także i z takimi specjalistycznymi organizacjami zagranicznymi, które się właśnie odzyskiwaniem dzieł sztuki zajmują. Natomiast no, problemem podstawowym jest to, że bardzo wiele tych naszych dzieł sztuki jest na wschodzie. No i tutaj jest bariera. Tu nie ma
relacji pewnych, tak.
Tu nie ma porozumienia. My mamy złożonych takich 10 wniosków restytucyjnych do Federacji Rosyjskiej. No, jako probierz tego, że proszę bardzo, my jesteśmy gotowi i czekamy na zwrot. A jeszcze odpowiedzi nie ma.
No właśnie, drążąc ten temat, na przykład macie informację, że powiedzmy w Wiedniu, na takiej ulicy, taki pan, wnuk jakiegoś, prawda, niemieckiego oficera, ma obraz polski konkretny, na przykład wywieziony z Polski w 1943 roku na przykład.
Teraz zwracamy się poprzez polską ambasadę do władz austriackich i przedstawiamy dowody na to, że ten obraz był w kolekcji na przykład Muzeum Narodowego w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Nowym Sączu. Bo do Nowego Sącza też żeśmy chyba w zeszłym roku odzyskali obraz. Wiem, że ojciec pochodzi, zdaje się, z tych okolic, więc nadmieniam. To się zdarza do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tak to wygląda. Czasami są sytuacje sensacyjne. Właśnie ten Maksymilian Gierymski, ta zima w małym miasteczku. Obraz został odzyskany w dość takich sensacyjnych okolicznościach. No niestety jakaś para się rozstawała i w ramach jakiejś rywalizacji, czy zazdrości, czy robienia sobie na złość, tak, jedna osoba na drugą doniosła. A obraz znalazł się w tej rodzinie, no w sytuacji takiej, że on był w gabinecie tego łobuza bandyty, który się zajmował, gestapowca, przepraszam, my mówimy gestapowca, no to był jakiś urzędnik niemiecki, prawda, czy oficer, który zajmował się...
Ale niemiecki, nie zielony ludzik, prawda?
Nie, konkretny niemiecki, który zajmował się tą kradzieżą. W jego gabinecie wisiał ten piękny Gierymski, bo to jest taka piękna panorama małego miasteczka zimowa. No i on zniknął, a tam był pożar, więc myślano przez lata, że ten obraz spłonął. Tymczasem ktoś go wyniósł i babcia osoby, o której tutaj mówiłem, tej zamieszanej w tą nieszczęśliwą sytuację, umierając, napisała, że proszę to oddać do Muzeum Narodowego, czyli wiedziała skąd to jest, no ale sama widocznie nie miała odwagi ta pani. W każdym razie zostawiła to. No te osoby jakoś tak zwlekały z oddaniem i niestety bardzo źle się opiekowały tym obrazem, bo on był w rulon, zwinięty, popękał. No ale nasi specjaliści się tym zajmują, więc będzie piękny, odzyskany obraz. W takich okolicznościach dość sensacyjnych został odzyskany, bo to policja z naszymi specjalistami z ministerstwa jeździła, szukała, znalazła gdzieś ten obraz ukryty tam, gdzie no, ta informacja o tym mówiła.
A dla ciekawości, gdyby ktoś na przykład zakupił po wojnie, na jakiejś giełdzie, na jakiejś aukcji, taki obraz polski na przykład i ma dowód, że kupił, no dał 100 000
jest problem, tak, z tym zakupem w dobrej wierze tak zwanym.
Tak, nie, on, bo no. Nie znał, no.
I z tym są kłopoty, bo różne systemy prawne o tym mówią, ale generalnie rzecz biorąc, no trzeba patrzeć, co się kupuje. Aha. Tu jest jeszcze ciekawostka jedna, która jest ciekawostką polityczną, dość aktualną, ale też mówi o naszych relacjach międzynarodowych i z naszym zachodnim sąsiadem. Bo ja mówiłem, to co na wschodzie, no to jest bariera, trudny dialog. czy też brak dialogu, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak to wygląda i dlaczego tak jest. Natomiast ja zaproponowałem w grudniu zeszłego roku szefowej Urzędu do Spraw Kultury Republiki Federalnej Niemiec, pani Grütters, taki wspólny apel do społeczeństwa niemieckiego, do instytucji niemieckich, no, żeby...
Oddajcie.
Przeszukali swoje salony, piwnice, bo zdarza się tak, że nawet na uniwersytetach, tak jak ostatnio kilka lat temu w ciągu, no to było w ciągu mojej kadencji, dwukrotnie dwie części wielkiej kolekcji etnograficznej z Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi wróciły do Polski. Były na uniwersytetach niemieckich, bo Niemcy je bardzo ładnie spakowali w czasie wojny i wywieźli do swoich uniwersytetów. Dwie części tej kolekcji, kilkaset obiektów wróciło. No, czekamy jeszcze na trzecią, więc może warto zaapelować, żeby nasi sąsiedzi europejscy zza Odry poszukali, przeszukali.
A może i nasi rodacy gdzieś widzą coś?
Tak, no to też jest apel o to oczywiście, żeby być szczególnie uczulonym. Baza jest dostępna w internecie, można przeglądać, jak to wygląda. To naprawdę jest przerażające. Jakie piękne, jakie wspaniałe obrazy. Całe kolekcje zginęły. Także rzeźby, tak. Odzyskaliśmy 3-4 lata temu wspaniałą rzeźbę Diany do łazienek królewskich. Ona była tam w tych łazienkach królewskich, została ukradziona.
Kopia potem była.
Rzeźba Antoine'a de Odena, słynnego francuskiego rzeźbiarza. No, udało się odzyskać. No, ale bardzo wiele rzeczy jest nieodzyskanych. No, przede wszystkim nie jest odzyskany, przepraszam, że ja tak dużo mówię, ale to jest, myślę, ciekawe opowieści. W tym sensie, że mówią o konkretnych, wspaniałych rzeczach sztuki. No, my wciąż poszukujemy Rafaela, obraz, portret młodzieńca. Jeden z najcenniejszych polskich obrazów obok Leonarda da Vinci. Damy, którą mamy, jest własnością narodu polskiego, bo udało nam się to zakupić. Natomiast niestety obraz Rafaela, portret młodzieńca, zaginął. Specjaliści twierdzą, że on musi gdzieś być, że takie obrazy nie giną.
Ktoś wie, co jest warte.
Tak. I on jest też własnością narodu polskiego, bo został zakupiony wraz z kolekcją Czartoryskich. Myśmy zakupili i nieruchomości, i straty wojenne. To co zginęło, też jest własnością naszego państwa.
Czyli bo był taki moment, był taki nurt krytyki tego, że to był dobry interes.
Ja myślę, że to nie był nurt krytyki, tylko polityczna chucpa. No, tak. Przepraszam, ale muszę powiedzieć.
Tak delikatnie nazwałem, ale był
pomysł. Jedynym pewnym zabezpieczeniem jest własność prywatna. To nie było własnością państwa polskiego. I tyle mogę na ten temat powiedzieć.
I rodzina w każdej chwili mogłaby się tego pozbyć, prawda?
Nie byłoby takie łatwe, ale mogłaby. Ale mogłaby. A na pewno już na przykład przy odzyskaniu Rafaela, którego wartość jest pewnie porównywalna z tym, ile myśmy zapłacili za całą kolekcję.
Czyli Rafael już należy do nas.
Tak, jest polski. Należy do nas. Myśmy już mieli takie doświadczenie, że coś, co nie było w kolekcji, a zakupiliśmy, czyli nieruchomość, Sieniawę, czyli pałac w Sieniawie.
Czartoryskich?
Tak, pałac w Sieniawie, rodzina Czartoryskich odzyskała sądownie. I w momencie, kiedy odzyskała, od razu on wrócił do nas na mocy tej umowy kupna.
Jak wiele kupna kolekcji. Majątków. Ostatnio taka historia jest tego Polaka fryzjera sławnego, Antoine z Paryża, tak? I który miał bardzo też wielką kolekcję, gdzieś zniknęła. Ktoś przyjechał, ktoś wywiózł.
Tak to się często dzieje, ale to tak, bo to są rzeczy niebywale cenne. I w ogóle ten świat czasami jest mało interesujący. Tak.
No właśnie, ale panie premierze, nie jesteśmy tutaj po to, żeby mówić tylko o obrazach, o kulturze. To byłyby świetne opowieści na godziny pewnie, bo cały ten zasób dorobku kulturowego Polski jest wspaniały. Natomiast mamy wybory, przed nami są wybory, nie ukrywamy. Tutaj mi pan wręczył program, którego pan jest współautorem. Jest to taki dosyć opasły tom.
No, nie taki opasły, 230 stroniczek, no, ale to jest program, no tak,
jest
partii.
To czytać.
Politycznej, Prawa i Sprawiedliwości.
To jest dorobek i to, co przed partią.
Tak, to jest zarówno to, co żeśmy zrobili przez ostatnie 4 lata przede wszystkim i to, co zamierzamy zrobić, jeżeli będzie taka decyzja społeczeństwa. Ja bym powiedział tak, to jest normalna działalność partii politycznej. My jesteśmy od tego, żeby czynić dobro publiczne. To dobro publiczne musi być jakoś zdefiniowane. No, ono się definiuje w rozmowach, w debatach, często w kłótniach, także w mediach. pracujemy nad tym. Później decydujemy się na jakiś kształt tego dobra, w jakiejś kolejności do realizacji. My nazwaliśmy ten nasz program Polski Model Państwa Dobrobytu, bo chcemy, żeby Polska była państwem dobrobytu, żeby ludziom się lepiej żyło, a jednocześnie, żeby to był polski model. Tak mówiąc jednym zdaniem, to jest połączenie odważnej modernizacji państwa z zapewnieniem wysokiego poziomu życia i jakości życia ludzi z zachowaniem naszej tożsamości, naszej tradycji, naszej religii, naszej kultury. I na tym polega specyfika tego polskiego modelu. Oczywiście mógłbym tam mówić bardziej szczegółowo, ale to jest mniej może zrozumiałe. Myślę, że najbardziej zrozumiałe jest to, że my chcemy żyć na poziomie europejskim, ale z zachowaniem naszej swoistości polskiej, która właśnie polega na odpowiedniej tradycji, na kulturze, na szacunku dla historii, dla wartości chrześcijańskich.
To się już widzi, czy ten dobry czas dla Polski przyszedł. Tylko teraz pytanie... Co zrobić, żeby była kontynuacja, prawda? Żeby nie było od nowa wszystko, Polska Ludowa, jakie było kiedyś przysłowie. No bo wiemy, że opozycja ma takie zapędy, że chciałaby wrócić i na nowo pewne rzeczy ustawiać. Chociaż mówią, że to, co jest dane, nie będzie zabrane i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie pytanie, bo jest część rodaków wyborców, którzy mówią, no wiadomo, że dobre wyniki są badań, że Zjednoczona Prawica przejdzie, wybory się udadzą, więc ja jestem za, ale w sumie nie muszę głosować, tak to będzie dobrze. Jest takie trochę, wchodzi takie lenistwo, prawda, aktywności.
No, ja bym apelował przede wszystkim o to, żebyśmy byli odpowiedzialni. My wszyscy odpowiadamy za Polskę, każdy z nas. To nie ma tak, że coś się stanie poza nami, że ktoś za nas coś zrobi. Jeżeli chcemy kontynuować ten dobry czas dla Polski, to każdy z nas musi być odpowiedzialny i każdy musi być aktywny. No nieprzypadkowo dlatego my się tak intensywnie spotykamy z wszystkimi, żeby przekonywać państwa, że po pierwsze zdajemy raport z tego, co zrobiliśmy, mówimy, co chcemy zrobić. To jest wszystko zapisane, to jest wszystko weryfikowalne. To jest także, myślę, ta kampania w tej chwili... pojedynek na wiarygodność. My jesteśmy wiarygodni. Zobowiązaliśmy się do czegoś. Myślę, że ponad 90% zobowiązań zostało zrealizowanych, a gdy spojrzymy na to, co dodatkowo zostało zrealizowane, to na pewno jest to ponad 100% w jakimś sensie, bo wiele dodatkowych rzeczy udało nam się zrealizować dzięki temu, że tak sprawnie poszły sprawy gospodarcze, sprawy budżetowe. No, potrafiliśmy polskie państwo przywrócić do sprawności i ono jest sprawne tam, gdzie być powinno. Zapewnia ochronę naszym obywatelom, naszym przedsiębiorcom, wszystkim, którzy chcą spokojnie, godnie żyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dlatego to jest test na wiarygodność. Polityka jest testem na wiarygodność. No, nasi oponenci opowiadają różne fantazje. Pamiętamy, jak oni rządzili. Więc myślę, że tak trzeba spojrzeć na ten wybór, ale przede wszystkim także apelujemy o aktywność. Aktywność i mobilizację każdego z nas. Każdy musi pójść na wybory. Bardzo, bardzo o to apelujemy, żeby no właśnie nie myśleć w ten sposób, że to się samo załatwi. Nie załatwi się. Z polityką jest tak, że jeżeli my się nie zajmiemy polityką, to ktoś za nas będzie się nią zajmował.
Bo skąd to wynika z takiego pewnego, że to już ta maszyna i tak się będzie toczyła, prawda? Że to już jest pewien rozruch.
Pamiętać, że mamy jako przeciwnika potężny system. System, który prawie że zmonopolizował Polskę niestety po 1989 roku. I poprowadził nasz kraj w bardzo niebezpiecznym kierunku. I to jest system, który się wciąż broni, wciąż dysponuje olbrzymimi zasobami, chociażby materialnymi.
Ale panie premierze, system to są ludzie, to są konkretne nazwiska.
No tak, ale to jest... To prawda, no to są ludzie, ale to są także instytucje. To jest także olbrzymia część polskiej gospodarki, która jest w rękach często nomenklatury postkomunistycznej wciąż. Przecież nastąpiło uwłaszczenie komunistów na polskim majątku narodowym. Bardzo wiele także instytucji jest wciąż w rękach ludzi, którzy chcą realizować inną Polskę. Tą Polskę, która była Polską jako państwo tekturową, a jako na przykład stosunek do polskiej tożsamości, dość taką chwiejną, a jako stosunek do naszej gospodarki, to proponowała nam rozwój zależny, czyli my mieliśmy być podporządkowani innym podmiotom. Nasza polityka jest polityką suwerenną. My uważamy, że bez wybicia się na suwerenność, bez, no tak powiem wprost, no, stawiania się także możnym tego świata w wielu
sprawach, również, tak.
W imię polskiej racji stanu interesu, Polska daleko nie zajedzie, bo ktoś, kto cały czas tylko prosi, ktoś, kto jest zależny od silniejszych, przegrywa w tej rywalizacji.
Panie premierze, są spotkania z politykami, z ministrami, bo tak, zdrowie jest ważne, obrona jest ważna, czyli wojskowość, edukacja i tak dalej, ale jak jako premier odpowiedzialny też za program ugrupowania, także program rządu, co najbardziej trzeba będzie wzmocnić po tych wyborach? Zakładajmy, że będą właśnie wygrane, że będzie dalej kontynuacja prowadzenia władzy.
My będziemy dalej przekształcali instytucje, ale ja może powiem kilka słów o tym programie, jak on jest skonstruowany. I z tego wyniknie, no, co będziemy kontynuowali w pierwszym rzędzie. On jest oparty na wartościach. Pierwsza część to są wartości, te podstawowe wartości oczywiście. Życie, wolność, solidarność, to są rzeczy, które tu są opisane. Następna część to jest taki szkic historyczny, który mówi, skąd myśmy się wzięli i dlaczego ta polska wersja państwa dobrobytu jest tak ważna. Bo to jest opis tego, jak my wychodzimy z komunizmu, z postkomunizmu i później tak zwanego późnego postkomunizmu, czyli ja go trochę opisałem tu, mówiąc o tym tekturowym państwie, o prywatyzacji różnych działań.
Słucham? Ten postkomunizm,
tak, to jest tak zwany późny postkomunizm. Kiedyś myśmy to określali system Tuska. Państwo przypominacie sobie, prawda? Taka byle jakość, brak odpowiedzialności państwa za obywateli. Przy Amber Gold to było wyraźnie, prawda? 12 instytucji państwa, które powinny interweniować,
tanie
pozwoliły
państwo,
na wielki kraj. Tanie państwo, taka tania, a jednocześnie prywatyzacja tego państwa. To państwo służyło, no, wielu różnym rzeczom, ale przede wszystkim karierze międzynarodowej pana premiera, który porzucił Polskę, prawda? Pojechał sobie za granicę robić karierę, a tutaj tysiące spraw niezałatwionych. Demografia leży, no, polityka społeczna leży, bieda piszczy, no niestety bieda także. Myśmy byli, proszę państwa, na końcu Europy, jeżeli chodzi o biedę wśród polskich dzieci. Ja zawsze jako socjolog to powtarzam, bo nie pamiętamy tego. Prawie 30% polskich dzieci żyło w obszarach nędzy. I to takiej nędzy kulturowej także, no naprawdę strasznie trudna rzecz. I udało nam się wyprowadzić miliony ludzi z tego zagrożenia. Dzięki tym wielkim programom społecznym, które były realizowane najpierw przez rząd pani premier Beaty Szydło, później Mateusza Morawieckiego. W zasadzie ten sam rząd, no ale dwóch autorów, dwóch szefów, którzy dalej, jak państwo widzicie, na naszych konwencjach programowych współpracują. Więc ten polski model państwa dobrobytu to jest coś, co jest odpowiedzią na tą byle jakość późnego postkomunizmu. Na czym on się opiera? On się opiera na tym, że, i to jest rozdział pierwszy, właśnie na sprawnym państwie, na państwie, które jest odpowiedzialne i aktywne, ale tam, gdzie trzeba. Nie wtrąca się do ludzkiego życia, gdzie to jest niepotrzebne, ale jest inteligentnie aktywne tam, gdzie trzeba ludziom pomagać w funkcjonowaniu, gdzie trzeba tworzyć ramy dla gospodarki, dla aktywności, przedsiębiorczości i tak dalej. W obszarze bezpieczeństwa, w obszarze obronności, bezpieczeństwa energetycznego. Proszę państwa, my w tej chwili prawie już jesteśmy niezależni energetycznie. W ciągu 4 lat praktycznie wszystko jest przygotowane do tego, żeby stać się...
Pan minister Tchórzewski i pani Eminewicz.
Na przykład, prawda? To wiecie. I to zresztą minister Piotr Naimski. No, od lat te projekty są realizowane i idziemy w kierunku suwerenności energetycznej. Bardzo ważna rzecz, bo nie uzależnienie się od jednego kierunku, który zresztą używa tych surowców energetycznych w polityce, to jest po prostu klęska. No. I to do niczego by nie prowadziło. Ale to jest kwestia państwa. Druga kwestia to jest podstawowa, to jest rodzina. Rodzina jako cel naszych działań, bo polska rodzina, tak jak to prezes Kaczyński wielokrotnie opowiadał, w tym także rodzina, gdzie jest samotna mama czy samotny tata, no bo takie rzeczy się przecież zdarzają i te osoby przecież w życiu w 99,99% nie są za to odpowiedzialne.
I też państwo nie chce rodziny zastępować?
Oczywiście, że nie. Natomiast chce ją wzmacniać tak, żeby właśnie, dlatego jest 500+ prosty program, prawda? Żeby to ludzie, Polacy mieli możliwość decydowania, co chcą z tymi środkami pieniężnymi robić, prawda? Żeby byli wolni w tej decyzji, bo my mamy zaufanie do ludzi, że przecież w większości te nasze decyzje są odpowiedzialne. W ten sposób zresztą najlepiej się uczymy odpowiedzialności i takiego sensownego, racjonalnego życia.
Przez rodzinę.
To jest rodzina. Następnie mamy rozwój, no bo bez rozwoju, bez gospodarki, rozwoju, który jest opisany tutaj wielokrotnie, nie będzie tych zmian. No mamy tam jeszcze wiele rzeczy, ja już nie chcę państwa zanudzić, ale jeżeli ojciec się pytał, co najważniejsze, to wśród polityki społecznej, którą właśnie, która buduje rodziny, no zdrowie jest tutaj istotne. Jest dobrobyt istotny, dlatego mamy podniesienie tej płacy minimalnej, to żeśmy tłumaczyli wielokrotnie, ale zdrowie tu wybite bardzo silnie.
Czuję człowiek. Tak?
Musimy przecież poprawić polski system zdrowia. Mieliśmy dopiero co wczoraj konwencję w Opolu, gdzie wszystkie nasze reformy...
Nie tylko leczyć, ale zapobiegać, prawda?
Także profilaktyka, ale także pieniądze na zdrowie, ale zmiany także strukturalne. My no, musimy poprawić dostęp do służby zdrowia. To się dzieje, bo już na przykład jeżeli chodzi o tomografię komputerową, o tomografię, o badania, zapomniałem tej nazwy, zaraz sobie przypomnę.
Onkologia
i kardiologia to jeszcze dodatkowo, ale w trzech dziedzinach poszliśmy do przodu. To jest zaćma, to jest tomografia komputerowa i badanie rezonansem magnetycznym. Te rzeczy już, jeżeli chodzi o kolejki, są znacznie skrócone. Jest także, i to też wszystkim polecam, jest dostęp do takiej elektronicznej informacji, dyżur 24-godzinny Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o możliwości dostępu do specjalistów. Warto tam szukać dostępu do specjalistów, jeżeli ktoś ma z tym wciąż problemy. No, staramy się sprawy posuwać do przodu. To są te programy wzmocnienia szpitali bezpośrednio przez państwo. Wówczas było tak, że Ministerstwo Zdrowia nie mogło dawać bezpośrednio pieniędzy z budżetu centralnego na jakieś konieczne inwestycje bezpośrednio do szpitali. Teraz to będzie możliwe. No więc takie zmiany są proponowane.
Ale opozycja mówi, to my zrobimy tak, że będzie się 60 minut czekało na SOR-ze.
No oni już robili. Fantaści robili, pokazywali. No ja już nie chcę się znęcać nad polską opozycją. Natomiast...
Znaczy, no, ale powtarzają pewne rzeczy, które też no, mówicie wy jako Zjednoczona.
No tak, prawa. Tylko że oni doprowadzili do tego, na przykład, że nie było kadr, jak myśmy przyszli.
Medycznych.
Tak. Myśmy podnieśli, proszę ojca, w ciągu 3-4 lat dwukrotnie ilość miejsc na uczelniach medycznych w Polsce. O 3000 więcej studentów. No bo musi być więcej lekarzy. No? Stworzyliśmy takie warunki i też więcej miejsc w szkołach pielęgniarskich, zresztą na studiach, bo przecież pielęgniarki to są osoby w tej chwili już w większości z wyższym wykształceniem. Ale wracają także do zawodu pielęgniarki, które opuściły zawód, więc te procesy pozytywne są obserwowane. Natomiast wciąż wiemy, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Dlatego też w ciągu najbliższego, no jeżeli będziemy mieli na to wpływ oczywiście, w ciągu najbliższych 4 lat, w zasadzie 5, bądźmy uczciwi, chcemy doprowadzić do podwojenia nakładów na służbę zdrowia w porównaniu do roku 2015. My w tej chwili, gdy przyszliśmy do rządów, to 70 kilka miliardów złotych szło na zdrowie. W tej chwili już idzie ponad 100 miliardów. Doprowadzimy do tego, żeby Polska wydawała 160 miliardów na zdrowie. No to jest duża szansa na to, że jakość tej opieki zdrowotnej będzie znacznie...
To jest tylko o zdrowie, a jeszcze mam wiele innych domen bardzo ważnych.
jak tak, ja mówię dlatego, że to szkoła, jest wyzwanie. To jest wyzwanie, które musimy rozwiązać. My się starzejemy jako społeczeństwo. Ja już też niedługo będę na emeryturze. Więc seniorzy to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne.
Pan się uśmiecha tak, pan trenerze.
Ja się uśmiecham, bo to jest normalne. No. I mamy wielki szacunek przecież na szczęście w naszej kulturze dla seniorów. Starszych, tak. I musimy ich wspierać.
Panie premierze, to pytanie jeszcze chcę zadać, zanim telefony od państwa będą. Tylko tak, jako do premiera, tak szczerze proszę, no, szczere odpowiedzi są oczywiście, ale jak to się stało, że tej Zjednoczonej Prawicy wam się udało, bo rzeczywiście te programy zadziałały, te pieniądze skądś przechodzą. Pamiętamy kilka lat temu, pieniędzy nie ma i nie będzie. I ta odpowiedź, że wystarczy nie kraść, no to jest taka trochę zdawkowa. Nie?
Jest, ale ona dobrze oddaje pewne zjawisko. No bo ona, żeby nie kraść, to trzeba mieć przede wszystkim odpowiedni system wartości. I my taki system mamy. Po drugie, trzeba wykazywać aktywność w tym, co chcemy osiągnąć, a nie byle jakoś, prawda, niech się każdy ratuje.
Jak może, nie?
Jak może, tak. No trzeba być, jak mówię, no, konsekwentny i aktywny, czyli ciężko pracować. No. To jest połączenie kilku rzeczy. Trzeba też wiedzieć, jak to zrobić. Trzeba być mądrym.
Jest jakiś tutaj sekret?
Trzeba mieć, no kilka rzeczy trzeba, jak powiedziałem. Wartości są podstawą. Aktywność, czyli no, wola zmian, mądrość, czyli wiedzieć, jak to zrobić, wiedza.
Doradcy.
No także i doradcy. Myślę także, że sprawność partii i posiadanie lidera, który potrafi trzymać w ryzach wszystkich, którzy działają, bo nie jest to takie proste. Więc to też jest jakaś łaska dla nas, że no takiego
Boże
lidera mamy.
I giełdy też sprzyjające, tak by powiedział. Boże błogosławieństwo, no, i giełdy, prawda?
Ja już nie chcę Pana Boga męczyć naszymi sprawami, bo my powinniśmy tu na ziemi sami, zgodnie zresztą z naszymi dogmatami. Mamy wolny wybór, mamy możliwość wyboru. Każdy człowiek ma i powinniśmy po prostu dobrze wybierać. My jesteśmy odpowiedzialni, a co innego, że powinniśmy się modlić oczywiście.
Nie, bo tak mówię, bo są takie złośliwości. No właśnie, polecać Panu Bogu nasze życie. Ale są złośliwi, tak mówią, że no, opozycja po części, że dobra koniunktura gospodarcza światowa, która się może niedługo skończyć, no oczywiście i że też no, jakieś tam, prawda, ekonomiczne, chcę powiedzieć. No.
Ja nie będę się do tego ustosunkował. Ja pamiętam, że myśmy przyszli do władzy w końcu 2015 roku. W styczniu 2016 nam obniżyli ratingi międzynarodowe.
Tak, no tak, pamiętam.
Miało się wszystko zawalić. No, opatrzność jest oczywiście podstawą wszystkiego, ale ja bym Pana Boga nie fatygował drobnymi sprawami. My tutaj musi, to wszystko od nas zależy. Pan Bóg nie pójdzie za nas zagłosować, proszę Państwa, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, co tutaj dobrego robimy na ziemi. Dlatego człowiek ma wolną wolę i jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Także jeszcze raz apeluję, módlmy się, wierzmy.
Tak, ale wszystko, co do nas
ale
należy.
Bądźmy także odpowiedzialni, to naprawdę, bo no jak byśmy wyglądali, gdybyśmy uważali, że ktoś za nas ma o wszystkim decydować.
Jeszcze jedno pytanie, panie premierze. Oczywiście pan też kandyduje. Okręg 9 Łódź, tak?
Ja kandyduję po raz drugi z Łodzi i z okolic. To jest Łódź, Brzeziny, także powiat wschodni łódzki, czyli to jest i Żgów, i Koluszki. 4 lata temu udało nam się wygrać. Mhm. Też zresztą byłem tutaj w studio w czasie kampanii.
I mówiliśmy tak.
No, to jest kwestia pracy i walki. Ja byłem wtedy trochę outsiderem, ale widocznie to, co mówiliśmy i to, co robimy, było przekonujące. A teraz ja mam naprawdę to jest duży komfort dla polityka, że może z czystym sumieniem ubiegać się o głosy wyborców po takich 4 latach ciężkiej pracy i po tym dorobku, który tu jest
zapisany,
opisany i są przedstawione konkrety, które są możliwe do zrealizowania.
Zapytam jeszcze o takie coś, bo wyborcy, niektórzy mają taki problem. O, gdybym miał na liście na przykład pana tutaj Glińskiego, to bym poszedł głosować, a czasami mówi, nie mam na kogo głosować, ale powiedzmy sobie szczerze, że to też, chociaż nieraz personalnie nam coś nie odpowiada, to jest ten kierunek, prawda, tutaj ugrupowania, które...
Przede wszystkim zachęcam do udziału w wyborach. Po drugie, no oczywiście każdy no, w swoim sumieniu i w swojej głowie decyduje, na kogo chce głosować. Listy są długie. Jest przecież na liście kilkanaście, czy nawet ponad 20 osób różnie w różnych okręgach. Więc można wiele różnych osób wybrać. I to naprawdę jest do zrobienia.
Poparcie się udziela też całościowego wtedy, prawda?
Tak, oczywiście. Na kogokolwiek się zagłosuje z danej listy, w tym wypadku z Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, bo to jest to samo. My jesteśmy jako lista Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest Zjednoczona Prawica. Więc na kogokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości się zagłosuje, to zagłosuje się no, na prezesa Jarosława Kaczyńskiego, na premier Beatę Szydło, na premiera Mateusza Morawieckiego, czy na wicepremiera Piotra Glińskiego.
Tyle w tym programie jest wyzwań, tak patrzę sobie.
Tak, na końcu są wyzwania.
To są... Interesuje mnie to zagadnienie godności. Jak to, jakim wyzwaniem jest godność? Na czym polega godność?
To godność chyba i to w naszej chrześcijańskiej aksjologii jest podstawą, prawda?
Bo, ale w tym konkretnym programie to się dotyczy warunków...
No oczywiście, bo można albo zmniejszać szanse na uzyskanie godności, albo zwiększać. No my z dumą mówimy, że nasz program, ten wiodący program społeczny 500+, ale także wiele innych, bo mamy i 13, 14 dla emerytów i mamy wyprawkę szkolną i mamy zmiany dla osób niepełnosprawnych, 500 dla tych osób, które są najbardziej potrzebujące. I wiele innych zmian, 13 i 14, tak, bo 14 też planujemy. Te wszystkie rzeczy są także związane z godnością, bo jakżeż może być godne życie człowieka, który no, nie potrafi, nie ma możliwości zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, prawda? Który jest tak obarczony różnymi obowiązkami, że, no, jak to się mówi kolokwialnie, nie daje rady. Także to są programy godnościowe. I godność polega nie tylko na zaspokojaniu podstawowych potrzeb, ale na tych potrzeb, które są standardem w danym kręgu kulturowym czy w danym społeczeństwie. No nie może być tak, żeby jedne dzieci mogły jeździć na wakacje, a drugie nie mogły jeździć na wakacje, prawda? Żeby jedne miały lepszy telefon czy nawet obuwie, a inne nie miały, prawda? No jednak żyjemy w społeczeństwie, które musi się solidaryzować i ta wspólnota polega na tym, że my musimy tworzyć warunki godnego życia dla wszystkich.
Czyli tak to rozumiemy. Drodzy Państwo, teraz okazja jest, by porozmawiać z panem premierem na żywo. W telewizji Trwam i oczywiście w Radiu Maryja. Aktualna sytuacja w naszej ojczyźnie, w Polsce. Przed wyborami, tego nie ukrywamy, rozmawiamy, debatujemy. Może niektórzy są zmęczeni już tymi sprawami, no ale jednak warto i potrzeba. A naszym gościem jest oczywiście, jeszcze raz przedstawiam, pan Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nasze telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, 00 z zagranicy 0048 56 657 0013, 0048 56 657 0014. Zachęcamy, zapraszamy. Jeżeli już telefony będą, to za chwilę odbierzemy. A jeszcze mam jedno pytanie. Gdzie też jest sekret sukcesu, panie premierze, tego, że ten patriotyzm taki dnia codziennego nam się tak rozkwitł, prawda? Podkoszulki, gadżety, długopisy. Patrzymy, młodzi ludzie mają tutaj nieraz piękne, na przykład cicho ciemni, prawda? Wymienione zdjęcia, obrazy. Rotmistrz Pilecki. Nie wstydzimy się tego. Barwy narodowe. Jaki to był przepis na to? Bo...
Ja myślę, że to jest taki, no właśnie, to może już jest tajemnica, może by trzeba,
kilka lat temu nie było.
Trzeba by się zapytać instancji wyższych, bo to jest jakiś duch polskości, który przetrwał, prawda? Bo instytucje coraz słabiej działały w tym kierunku. Ze szkoły, pamiętajmy, ci, którzy teraz chcą odzyskać władzę, oni ze szkoły wyrugowali polską historię. No szalenie ograniczyli przecież kurs historii, tak. Oni nie budowali Muzeum Historii Polski. Powołali muzeum, a później przez 10 lat go nie budowali. I nie budowali Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Kresów, Muzeum Sybiru. Sybiru, Muzeum Martyrologii w Piaśnicy. Tych wszystkich rzeczy, które my w tej chwili, Muzeum Piłsudskiego, no zaczęli je budować, to prawda, ale to makabra była. Do tej pory mamy kłopoty, ale wyprowadzamy. Będzie już otwarte za chwilę w zasadzie. My to wszystko robimy, te białe plamy. No oni tego nie robili, więc to takie pobudzenie, profesor Zybertowicz nazwał to archipelagiem polskości. On powstał, no tak, po katastrofie smoleńskiej.
Czyli wyłonił się jakby z
tego. To jeszcze kwestia była tego, że, no, że była reakcja społeczna po katastrofie smoleńskiej. Ale myśmy zawsze mieli takie zasoby. No, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II przecież spowodował polską solidarność, prawda? Nagle ta polskość, która miała być, która miała nie istnieć, bo komuniści chcieli to wszystko zniszczyć, prawda? Polski Kościół, kardynał Wyszyński. No, proszę Państwa, piękna informacja. 16 października otwieramy Muzeum Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej. Wreszcie porządne muzeum, między innymi poświęcone właśnie kardynałowi Wyszyńskiemu. Po latach budowy, no my gdy przyszliśmy do ministerstwa, przekazaliśmy odpowiednie środki i to muzeum powstało.
Panie premierze, zainteresowani, żeby inicjatywy są oddolne.
Ja mówię o tym, bo to byli wsparcie... ludzie, którzy nieśli wartości, prawda? Więc Polski Kościół, tak, no, niektórym to się nie podoba, ale Polski Kościół olbrzymią rolę odegrał w tym trzymaniu naszej tożsamości. Jakkolwiek to ludzie nazywają, polskości, patriotyzmu, tożsamości, tego, co powoduje, że my wiemy, kim jesteśmy i wiemy, że jesteśmy razem, bo to jest podstawa dla funkcjonowania. A to jest ważne także z punktu widzenia pragmatycznego, bo wtedy, jak jesteśmy razem jako wspólnota, to lepiej potrafimy organizować nasze życie i no, reformować państwo.
To zresztą jest też w tych wyzwaniach, zacytuję, udało się w Polsce stworzyć mocne podstawy instytucjonalne dla utrwalania i obrony tożsamości narodowej i państwowej. To niektórzy jeszcze kilka lat temu powiedzieliby, że to jest jakieś, prawda?
Te podstawy przez 4 lata stworzyliśmy. To są, przepraszam, moje słowa faktycznie, bo to dotyczy także tego, co my w Ministerstwie Kultury, ale nie tylko, bo to wiele innych instytucji
no
przez 4 lata mamy pamięć budowały. No, w Toruniu budujemy jedno z wielu muzeów, oczywiście.
Tak. Będzie to bardzo piękne.
Ale to nie tylko muzea, bo to jest Instytut Pileckiego, który powołaliśmy. To jest taki instytut, który się zajmuje dokumentacją no doświadczenia polskiego doświadczenia z czasów totalitaryzmu, obu totalitaryzmów. Nowo oddany oddział, kiedy to było? 2 tygodnie temu w Berlinie. Pierwszy raz polski oddział historyczny w Berlinie przy bramie Brandenburskiej z wystawą o rotmistrzu Pileckim. Bo my tam mamy obowiązek pokazywać naszą narrację historyczną. No i pytać się przechodniów z całego świata.
Odmówienie cmentarza na Monte Cassino, kolejna.
Czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, te wartości, które tam są zawarte. Tak, tak, tak. Także i
Monte
pracę
Cassino
na cmentarzu.
I tak dalej. Panie premierze, mamy telefony, bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja, kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Stanisław z Lublina, witam ojca Grzegorza i pana premiera.
Witam panie Stanisławie.
Panie premierze, tam pan wspomniał o emeryturze, o emeryturach. Więc tak, te najniższe emerytury no, podnosimy stopniowo, no i dobrze. Natomiast emerytury te średniej wielkości, średnie, które były uciułane przez 40 lat pracy i więcej i miały jakiś taki poziom w miarę względny i głównie przez za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u podwyżki roczne tych emerytur to były 5-7 zł rocznie. I te emerytury, wielkość ich po prostu się zdewaluowała. Znacznie się zmniejszyła w stosunku do podwyżek cen. No teraz planowane podwyżki najniższych poborów i będą no, również dobrze. I czy nie należałoby się temu tematowi przyjrzeć, bo można dojść do wniosku, że nie ma sensu i dłużej pracować, jak to się powinno i zbierać na emeryturę, bo wtedy będzie większa emerytura. No bo jeśli tak będzie jak do tej pory, no to się po prostu nie jest to prawdą. No. To, także ja bym tu proponował zastanowić się nad tym, no, żeby to przemyśleć. No i jeszcze ostatnia sprawa tam odnośnie pana Banasia. Moim zdaniem ja to wyborca PiSu, więc nie wiadomo, tam, że tam komuś się mówi, jakiemuś tam przypadku, tam znajomemu może o nie najlepszej reputacji na ty, to, tam czasami to nie jest żaden argument. Po prostu to jak ktoś jest pracowity, zaganiany, także tutaj ja bym się tak łatwo nie dał po prostu zwieść tym informacjom i nagonkom TVN-u czy Gazety Wyborczej, bo człowiek z tego, co tam słyszałem, no patriota, a że tam uzbierał tam, czy to ma na swoim koncie jakieś dobra materialne, no po prostu nie jest ciurą wołowym, umie pracować, umie się organizować, także ja miał to i dziękuję bardzo. I
dziękuję panie Stanisławie, pozdrawiamy gorąco Lublin, wschodnią ścianę też wzmocnioną teraz, ale do tematu.
Tak? Ja rozumiem ten argument, mogę powiedzieć, że ostatnio no w gronie osób kierujących partią rozmawialiśmy o tym problemie i to mówię autentycznie, bo akurat tak mi się skojarzyło. Być może jeszcze coś usłyszymy w tej kwestii, być może jeszcze w kampanii, ale to już oddaję prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo on ma mandat do tego typu decyzji, a w każdym razie ogłaszania decyzji dotyczących właśnie seniorów. My oczywiście wprowadziliśmy 13, wprowadzimy także 14, więc to jest jednak jakieś wsparcie dla każdego emeryta, prawda? My także podnieśliśmy i obiecaliśmy, no, że to nie będą 5-złotowe podwyżki, prawda? Tylko większe, jeżeli chodzi o zwiększanie kwot emerytów. No i także mówiliśmy o tym, że te indeksacje będą kwotowe, aby były no bardziej, znaczy krótko mówiąc, żeby one były dostosowane, większe dla tych, którzy mają mniej, a mniejsze dla tych, którzy mają większe emerytury, mówiąc skrótowo. Ale pamiętamy i wiemy o tym, że kwestia emerytów jest wciąż kwestią istotną. Myślę, że 13 i 14 to jest coś, co na pewno seniorów wzmocniło i to jest kierunek, o którym powinniśmy mówić. Co do Mariana Banasia, zgadzam się z panem. To jest oczywiste. Banaś ma jeszcze to do ciebie, że on jest trochę taki brat łata. To jest... Pan minister Banaś bardzo często do mnie się zwracał, przyjacielu. Prawda? My nie znaliśmy się wcześniej z czasów opozycyjnych. Jesteśmy z różnych miejsc, miast. Ja poznałem Mariana Banasia w rządzie. Natomiast Marian do mnie, byliśmy na ty oczywiście, bo szybko byśmy przeszli na ty, bo on jest bezpośredni, ale miał też takie określenie, przyjacielu. Tam, no tacy są różni ludzie.
Łatwo się można oszukać, prawda?
Wiadomo, że cała sprawa jest, no mówiąc krótko, dęta. No jest to element po prostu kampanii politycznej i znowu wzbudzania emocji. No. Taki typowo tabloidowy. No. Ja też w tabloidach czytałem o sobie, że Gliński jedzie, kupił sobie nową, wypasioną brykę. Prawda? No, wypasiona bryka moja to był samochód wtedy jeszcze Biura Ochrony Rządu, na który ja nie mam żadnego wpływu, prawda? No ale czytało się różne głupstwa na swój temat niejednokrotnie. No, można także zrobić gangstera z ministra.
A zważywszy, że to był też program w TVN-ie, prawda? I
no, taki... Tak, no, trzeba brać pod uwagę, kto to tak. Mówi i pisze.
Po czym... W jakim czasie? Kto, tak, kiedy i gdzie?
I po czym się robi co? Robi się panikę moralną, która polega na tym, że się krzyczy wielki skandal, prawda? Większych skandali w życiu nie widziałem, prawda? Największa afera, no widzę, pan profesor Bugaj też się podda. Największa afera, tak. No, mogę... Co tydzień można mówić, że coś jest największe. Później się robi sondaż, który pokazuje, prawda, przy odpowiednio zadanym pytaniu, że większość Polaków jest przeciwko. No i w ten sposób tworzy się coś z niczego, prawda? Natomiast jest prawdą, że skoro CBA sprawdza oświadczenia Mariana Banasia, czy on czy one są zgodne z prawem, nie wiem co tam, to trzeba być z szacunkiem do tego podejść. Nasze standardy są takie, że ktoś, kto jest pod lupą jakiejś tego typu instytucji, no krok do tyłu musi zrobić w tym wypadku.
A pytanie zadawać, czy sondaże są, wiadomo, tak jak w tym takim dowcipie, takie pytanie, czy bije pan swoją żonę, prawda? Każda odpowiedź jest zła. Bo nie, no to czyli pan bił, albo tak.
No tak, no znaczy ja jestem socjologiem, no myśmy mieli od dawna kłopoty z wprowadzaniem standardów, z badaniami socjologicznymi, bo to trzeba bardzo ostrożnie. Z jednej strony to są naprawdę wartościowe rzeczy, badania socjologiczne, sondaże i tak dalej, a z drugiej strony, jeżeli ktoś chce wprowadzić jakiś element manipulacji, to naprawdę może bardzo łatwo manipulować.
W aksamitnych rękawiczkach.
Niestety, tak. Niestety.
Mamy telefony, panie premierze, bardzo prosimy, słuchamy. Kto jest z nami? Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Halo, tak. Dzwoni Danuta z Niemiec. Witam serdecznie, szczęść Boże, ojca prowadzącego i pana ministra.
Szczęść Boże, panie.
Ja mam taką prośbę. Czy nowy rząd, stary rząd, nowy rząd, bo wiadomo, że wygra, mógłby rozpatrzeć i zrobić ukłon w stosunku do emerytów, i zwolnić z podatku emerytów zarabiających na przykład po 70. Znam grono emerytów, które zarabia po 70 i takich, którzy chętnie by jeszcze popracowali, ale no, podatki trochę ich przygniatają. Dziękuję bardzo, życzę wygranych wyborów, z Bogiem.
Dziękujemy pani Danuto, pozdrawiamy Polonię.
Dziękuję. No, wynik wyborów nie jest jeszcze znany. Jeżeli pani Danuta zna to i twierdzi, że my wygraliśmy, to dobrze, ale ja ich nie znam i bardzo wszystkich namawiam, także panią Danutę. Ja też mam rodzinę za granicą. Wszyscy musimy być przy urnach, jeżeli chcemy, żeby Polska szła w odpowiednim kierunku.
Nie zwalniać się, bo to są,
to jest, są to bardzo odpowiedzialne rzeczy.
Wiadomo, że wygra, prawda?
To
wiadomo,
są bardzo odpowiedzialne rzeczy. A co do... Ja nie bardzo rozumiem. Chodzi o to, żeby zmniejszyć podatki dla pracujących.
Zwolnić. Mówicie po 70, że emeryt pracuje.
Ale dla pracujących, tak?
Dla pracujących emerytów, tak.
Dobrze, przekażę to pytanie panu premierowi, kolegom, którzy się tym zajmują, bo to trzeba by obliczyć, tak, trzeba by obliczyć, jakie skutki dla budżetu.
No bo wtedy, no, to jest ta jego aktywność nad
tak, to
nad
prawda.
Aktywność, nie? Dobrze, czyli pan premier o tym będzie pamiętał. Dziękujemy za telefon. Mamy kolejny, proszę bardzo. Słuchamy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus. Jezus i Maria zawsze żyli.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Mówi Katarzyna z Małopolski.
Pani Katarzyna z
Małopolski. Ja do premiera i ministra. Ponieważ poruszana była przede mną sprawa emerytur, chciałam zapytać pana ministra, jeśli chodzi o emerytury, dlaczego waloryzacja jest procentowa? Przecież jeżeli ktoś idzie na emeryturę, to ma tą emeryturę według zarobku obliczoną. I one są wszystkie zróżnicowane. Albo są duże, albo średnie, w zależności od tego, ile ta osoba zarabiała. I teraz, jeżeli waloryzacja jest procentowa, no to ta osoba, która ma dużo, to ma jeszcze więcej. A ta, co mało, mniej. I ta różnica się ciągle powiększa. Przecież jeśli chodzi o ceny, no to przecież wzrastają wszystkim jednakowo. I tym, którzy mają duże emerytury, i tym, którzy mają mało. Prawda? Wszystkim jednakowo wzrasta. I dlaczego to procentowo jest? To jest jedno pytanie. A drugie, pan minister mówił właśnie, że będzie 13, 14, no 13 była już. Ale jeśli o 14 chodzi, to tutaj w telewizji był program może dwa dni temu, ja nie pamiętam.
Troszkę głośniej, gdy można było, albo...
Tak, w telewizji był program też, był gość, nie pamiętam, kto to był. I mówił, że 14 owszem będzie, ale dla osób które mało zarabiają, czy ma, przepraszam, małą emeryturę.
Małą emeryturę.
No i to potem, wie pan co, no będzie rozczarowany, no bo wszyscy liczą na to, że będzie, no a później rozczarowani. No to tylko te dwa pytania mam. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy pani Katarzyno.
Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, no to my oczywiście już o tym mówiliśmy, że będzie kwotowa waloryzacja dla tych najmniej zarabiających. Tam chyba minimum 70 zł miało być. Ja już nie pamiętam, ale dobrze. Zajmę się tym, żeby jakaś informacja bardziej konkretna
jaśniejsza
dotarła.
Może
tak. A drugie pytanie w zasadzie jest trochę przeciwne pierwszemu. Bo tak, my o 14 mówimy dla tych, którzy mają mniejsze emerytury. Ale to w zasadzie obejmuje, z tego co pamiętam, jak jest ustawiony ten próg, obejmuje prawie wszystkich emerytów. To tylko tych najbogatszych ma z tego wyłączyć, no bo jednak no nie ma powodu, żeby osoby, które mają bardzo wysokie emerytury,
generałów,
otrzymywał. No oni, no tak, trochę tam wchodzili. No. Pewnej kategorii, jak Państwo wiecie, myśmy, no z dużym kosztem politycznym, bo
jak
oni teraz z nami straszliwie, tak, z nami strasznie walczą. No w każdym razie to będzie tak, nie dla wszystkich, dla tych naj... ale dla większości,
ale prawie,
tak
że
powiedział.
Dla wszystkich,
tak, prawie, że dla wszystkich. Myślę, że te osoby, które nie otrzymają te czternastki, to już są osoby, które naprawdę są dobrze sytuowane, więc nie będzie takiej chyba wielkiej tragedii.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Prosimy śmiało, tak? Halo, halo.
Ja? Halo, halo.
Witamy, kto jest
nie
z nami?
Nie będzie poglądany z Maryja Zawsze Dziewica. Paweł z Niemiec.
Paweł z Niemiec. Panie Pawle, troszkę głośniej, dobrze? Bo my tutaj w studiu ten głos nam się rozchodzi. Ale słuchamy pana.
Dobrze.
Panie Pawle, niech pan wyłączy radio czy telewizor, przyciszy, tylko mówi do słuchawki przez telefon. Proszę, słuchamy pana.
Dobrze, przyciszę.
No właśnie, bo to jest to, że ten głos się wraca i... O. Jest
ja
pan na...
emerytach i rentach mówię, nie? Ja z Niemiec dzwonię. Tak. Właśnie. Dlaczego podwyżki są takie procentowe, najniższy... którzy marzą po 1000 zł mają renty i podwyżki mają tam 10%, 12%, czy co mają po 3000, 5000, dostają tak samo ten procent. To powinno być taki, jak to się mówi...
Uznaniowa.
Jakieś połowę tego, ci co mają po 3000 renty, podwyżki, żeby ty co najmniej dostają 1000 zł, dostali 20%. Tamtym zabrać, co mają po 4-5 tysięcy. A.
No, rozumiemy, panie Pawle.
Tym, co mają po 1000
rozumiemy, to, czyli wchodzimy w ekonomię.
To pytanie już było.
Tak, to już było właściwie. Czyli mamy, to już, i odpowiedź też już padła tutaj nad tym, no, odebrać, wiem jak się trudno odbiera, prawda? Łatwiej się daje niż odbiera, ale tutaj ekonomiści nad tym muszą się głowić.
No to jest także związane z tym, że tego typu decyzje mogą być zaskarżone z uwagi na równe traktowanie.
Tak.
Ale ja jestem też zwolennikiem kwotowych i rozwiązań.
I zamykamy temat. Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Panie się Adam ze Śląska.
Adam.
Panie ministrze, obecnie mamy kampanię przedwyborczą, co kształtuje nadzwyczajną aktywność polityków. Wkrótce jednak nastąpią pełne zadumy uroczystości wszystkich świętych i zaduszki. Znowu pojawią się zziębnięci kwestarzy u bram polskich cmentarzy, aby zbierać drobne kwoty na renowację ważnych polskich nekropolii. Pan jednak, który dysponuje częścią naszych podatków, wytrwale kieruje środki Polaków na żydowskie cmentarze, na przykład 100 milionów złotych. Ogłosił pan zamiar budowy Muzeum Hasydów. Podobno w dalszej kolejności planowane jest Muzeum Getta. Swego czasu znany pisarz i działacz kresowy, pan Stanisław Srokowski, zwrócił się do pana z listem otwartym na temat na łamach warszawskiej gazety, aby pan określił się, czyjego rządu jest pan ministrem i jaki to jest rząd. Pisarz był rozżalony, że skąpi pan pieniędzy na Muzeum Kresowian z uwagi na obce panu priorytety. Do tej pory nie spotkałem się ani moi znajomi z pańską odpowiedzią na pytanie luminarza polskiej kultury. A przecież pan Stanisław Srokowski mówił o nas i za nas. Czy dzisiaj może pan odpowiedzieć w katolickiej telewizji na pytanie znanego polskiego poety i pisarza, kiedy dokładnie powstanie Muzeum Kresowe dla Polaków? Ważne są czyny, a nie słowa. Dziękuję za uwagę, liczę na szczerą odpowiedź.
Panie Adamie, dziękujemy oczywiście, pan minister.
Dziękuję.
Gotów odpowiedzieć.
Ktoś wprowadził pana w błąd. My przeznaczamy wielokrotne, kilkadziesiąt razy więcej sum pieniężnych, środków na polskie cmentarze i to na całym świecie, przede wszystkim na Kresach. Powołaliśmy nową instytucję, która się zajmuje dziedzictwem polskim, kulturowym za granicą, Instytut Polonika, który też został wyposażony w dodatkowe środki. Ja także, pan zadaje pytanie, jakiego ja jestem ministrem, jakiego rządu ja jestem ministrem, no to nie będę kontynuował tego typu przykrych wywodów. Ja stworzyłem w ostatnich 4 latach kilkadziesiąt nowych instytucji, które zajmują się polską tożsamością, polską historią, polską kulturą. Powołaliśmy także Muzeum Kresów w Lublinie. Wspomagamy wiele innych instytucji, które też się nazywają, czy są oddziałami Muzeum Kresów, myślę, w przyszłości. Duży projekt, też kilkanaście milionów złotych w Sejnach, w Lubartowie, w Brzegu. Wczoraj rozmawiałem z osobami z tego ośrodka. Też będziemy wspierali, więc zajmujemy się tym. Muzeum Kresów powstaje. Powstaje także Muzeum Sybiru i kilkadziesiąt innych polskich muzeów. Nie budujemy Muzeum Hasydyzmu. Był taki projekt. To jest też temat czy obszar, część kultury żydowskiej, ludzi, którzy żyli w Polsce przez wiele lat, interesujący. Takie muzea też może powstawać. Natomiast my w tej chwili nie budujemy takiego muzeum. Natomiast ma pan rację, budujemy Muzeum Getta Warszawskiego. I niezależnie od tego, jakie insynuacje będzie pan snuł na mój temat, to ja będę wspierał budowę tego muzeum, ponieważ 400 tysięcy ludzi, którzy mieszkali w Warszawie, byli Żydami, mieszkali i cierpieli w tym getcie, później zostali zamordowani w Treblince. I ja jako polski minister kultury będę budował instytucję, która się będzie zajmowała pamięcią o tym tragicznym morderstwie, mordzie, który Niemcy tutaj zgotowali naszym obywatelom. To byli polscy obywatele narodowości żydowskiej. I niezależnie od tego, jeszcze raz panu mówię, co pan na ten temat mówi, ja to robić będę jako polski minister. I nie życzę sobie, żeby ktokolwiek insynuował mi, że ja nie jestem polskim ministrem. Z tego, co pamiętam, to ten Srokowski, tak. Ja cenię jego twórczość, natomiast ten jego artykuł w tej warszawskiej gazecie był pełen takich dość obraźliwych insynuacji. No, nie pisze się w ten sposób do drugiej osoby. Ja nikogo nie obraziłem. Ja nikogo nie obrażam. Wyrażam takie poglądy i z otwartą przyłbicą mówię, że takie decyzje podjąłem. Na decyzje dotyczące kilkudziesięciu różnych instytucji muzealnych, tak, jedna z tych instytucji to jest instytucja, którą powołaliśmy w Warszawie, Muzeum Getta Warszawskiego. Nie wygumkujemy polskiej historii. Żydzi tutaj mieszkali przez 800 lat. Myśmy ich nawet zaprosili tu do Polski. Ja mówię w tej chwili o statutach kaliskich, o historii. Współtworzyli naszą wspólnotę. Była współpraca, była miłość, były kłótnie. Ale to jest wielka polska historia.
Natomiast pilnujmy, żeby też polskich spraw ktoś nie wygumkował.
Tak, jeszcze jedna słowa, ale oczywiście, jeszcze jedna historia. Jeżeli chodzi o te pieniądze na cmentarz warszawski na Okopowej, proszę zrozumieć, to jest także polskie dziedzictwo. 34 hektary w centrum Warszawy, które jest porosłe lasem, zaniedbane potwornie, gdzie nikt się niczym nie opiekował. Mówicie pewnie, niektórzy osoby mówią, że ktoś inny się powinien to... Nie opiekowali się. Polski minister się tym zaopiekował. Zaopiekowałem się w ten sposób, że pieniądze, które by przepadły od 1 stycznia, bo to nie jest tak, że ja w budżecie mogę przeznaczyć 100 milionów na to. Nie mam tylu pieniędzy. Ale miałem pod koniec roku mogłem przeznaczyć na kapitał żelazny. I z tego co roku 2 miliony mniej więcej może iść na opiekę nad tymi, no w zasadzie na uratowanie tego cmentarza. My jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie miejsca pochówku. To jest element naszej religii i naszych wartości. Szacunek dla zmarłych. A proporcjonalnie, jak mówię, to jest rocznie mniej więcej 2 miliony, a nie 100 milionów, a ponad 100 milionów idzie na inne cmentarze, na polskie dziedzictwo, na cmentarz Łyczakowski, gdzie byłem, odwiedzałem, tam nasi konserwatorzy konserwują, bo Ukraińcy tego nie robią, my razem z Ukraińcami, powiedzmy sobie, no bo oni nas muszą tam wpuścić, współpracujemy, ale to my robimy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od lat na Rosie, gdzie też byłem, więc także my pilnujemy tego. To jest łącznie, proszę pana, chyba 140 cmentarzy na całym świecie, z Nową Zelandią włącznie, gdzie Polskie Ministerstwo Kultury realizuje różne projekty i tym się opiekuje i grube miliony na to idą, ale to są te miliony, które są potrzebne, żeby się tym dziedzictwem opiekować. Więc proszę mi nie insynuować, że ja jestem ministrem jakiegoś niepolskiego rządu.
To tyle. Mamy telefon jeszcze. Zmierzamy powoli
do końcowi.
Szczęść Boże.
Mówi Alicja ze Świętokrzyskiego. Pięknie. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana premiera. Tak. Mam dwa pytania. W programie PiS-u, którego jestem członkiem, nie znalazłam spraw, które mnie interesują. Mianowicie, co państwo, jeśli wygracie wybory, czego z całego serca życzę PiS-owi i sama będę głosować na PiS, zrobicie w sprawie wycofania się Polski z konwencji stambulskiej, ponieważ i druga sprawa to jest sprawa aborcji. Pierwsza sprawa to z tej właśnie pokłosiem tego podpisania tej konwencji. To są marsze równości, które są obrazą Pana Boga, napaści na księży, straszliwe profanacje mszy świętej, Bożego ciała, Najświętszego Sakramentu, wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. A przecież Pan Prezydent w 2016 roku przyjął wraz z, do realizacji zobowiązanie, że Pan Jezus jest naszym Panem i Królem.
To rozumiemy, Pani Alicji, ale żeby Pan Premier odpowiedział, sprawa, musimy powoli kończyć ten telefon, bo nie zdążymy z czasem. Dobrze? To więc dwa tematy, tak? Konwencja stambulska, kwestia też tutaj aborcji. I jeszcze, halo?
Jeszcze sprawa aborcji. Od półtora roku w zamrażarce, pomimo że jest 1,5 miliona głosów, też jest, no, że tak powiem, do zrealizowania sprawa aborcji, a szczególnie aborcji eugenicznej. Bardzo proszę pana premiera o odpowiedź.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy panią.
Tu w naszym programie jest mowa o naszych wartościach, jest mowa o życiu i o tym, że przeciwstawiamy się, nie mam okularów, a mógłbym wskazać, aborcji na życzenie. I to jest oczywiste. My jesteśmy obrońcami życia, natomiast my jako politycy musimy być odpowiedzialni. My nie możemy uruchamiać jakichkolwiek procesów społecznych, które mogłyby zagrozić kwestii życia tak, jak ona w tej chwili wygląda w Polsce. Według naszej oceny ruszenie tej sprawy od strony prawnej może spowodować ryzyko takie, jakie obserwujemy, znaczy konsekwencje zjawisk, takie, jakie obserwujemy w Irlandii, w Hiszpanii, czy ostatnio, dzisiaj chyba przeczytałem, w Australii. To są rzeczy, na które pozwolić nie możemy. Politycy są odpowiedzialni za zjawiska społeczne czy masowe. Jeżeli jakiekolwiek działania nasze spowodowałyby, no właśnie, te marsze, o których pani mówi, w jakiejś jeszcze szerszym zakresie, jakąś histerię, która by była przeciwko życiu, to my wtedy będziemy za to odpowiedzialni. I tak sytuacja wygląda. Prawo nie zawsze reguluje rzeczywistość tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy to, że my zadekretujemy coś, zadekretujemy, że czegoś zabraniamy, czy na coś pozwalamy, to reakcja tego może być wręcz przeciwna. I my za to jesteśmy odpowiedzialni, za tą decyzję jesteśmy odpowiedzialni.
Poza tym z tego, co myślę, że to jest rozwiązanie czasowe na ten czas, że przyjdzie czas, bo na to oczekuje.
To wszystko zależy od nas wszystkich. Jeżeli społeczeństwo się będzie zmieniało w tym kierunku, jak w ostatnich 4 latach, to będziemy mogli najprawdopodobniej inaczej funkcjonować. W tej chwili my cały czas, pamiętajmy, nic nie jest przesądzone. Żadne wybory wygrane nie są przesądzone za 2 tygodnie. Co będzie, jeżeli przegramy?
A konwencja stambulska? Jeszcze w jednym zdaniu, czy to się da tak. Podpisana została, prawda? No jesteśmy w tym jednak, w tym gronie podpisujących. Ale każdy dokument też można na nowo rozpatrzeć, prawda? To też jest, nie wiem, czy dobrze myślę, nic nie jest przesądzone na zawsze.
Nic nie jest przesądzone na zawsze, zgodzę się z ojcem.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy już na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja 21.30. Naszym gościem będzie pan wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Aktualna sytuacja w Polsce, ocena przed wyborami, które są przed nami. No i jeszcze raz będziemy jeszcze mówić o działalności ministerstwa, które jest bardzo ważne, bo kultura i dziedzictwo narodowe to jest ujmujący temat, ale jeszcze raz powiedzmy, prosimy o aktywność, prawda? Nawet gdy nie zgadzamy się z pomysłami, z projektami.
Prosimy o aktywność i prosimy nie ulegać różnego typu stereotypom.
Naprawdę,
które są tworzone. Naprawdę to nie jest tak, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, że pewne zmiany nie są takie, jakbyśmy chcieli. To w tym sensie, przepraszam, bo to trochę brzmi niezgrabnie. W tym sensie, że czasami z powodów politycznych nie możemy wszystkiego naprawić z dnia na dzień. My wciąż jesteśmy w zagrożeniu, to znaczy wynik wyborów nie jest przesądzony. Nasi przeciwnicy polityczni są bardzo silni i naprawdę musimy wszyscy być odpowiedzialni za to, co będzie za 2 tygodnie. Apeluję o aktywność, apeluję o także o optymizm, bo jeżeli będziemy wszyscy aktywni, to wszystko będzie dobrze.
I zapraszamy za 2 godziny spotkanie z panem premierem. Dziękujemy za wszystkie telefony w tej części programu. Do zobaczenia, szczęść Boże.
Pozdrawiam państwa serdecznie, pozdrawiam także te osoby, które różniły się ze mną w różnych opiniach. Bądźmy optymistami.
Do usłyszenia.